Witam serdecznie na kolejnym wydaniu bez montażu. Dzisiaj mamy nowy skład. Pierwszy raz jest Tomasz Szlachetka, Kongres Nowej Prawicy, Rafał Mielewski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceburmistrz Edward Pietrzyk oraz Marzena Osowicka, Fundacja Furmana. Wracamy ponownie do sprawy grantów dla organizacji pozarządowych. Są już znane szczegóły decyzji miejskich komisji. Nie wiem, czy wszystkie z nich są zrozumiałe dla wszystkich, akceptowalne. Trudno powiedzieć, czy wszyscy są zadowoleni. Można zaobserwować, że w niektórych działach, jak kultura, prawie połowa środków trafiła do dwóch zespołów folklorystycznych. Znaczącym udziałowcem największym zdecydowanie jest klub Chojniczanka oraz Red Devils w dziale piłka nożna. Jakie macie spostrzeżenia, uwagi krytyczne czy pozytywne? Słucham, może pan Tomasz najpierw.
Znaczy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o granty, no to zawsze ktoś będzie niezadowolony. To nie ma takiej możliwości, jeżeli chodzi o granty. Nie wiem, pan burmistrz pewnie później powie, że chyba nie było jeszcze roku, żeby wszyscy byli zadowoleni. No ale to wynika raczej z tego, że budżet miasta no, raczej ma to dno w pewnym momencie. Mamy tą przyjemność bądź tą nieprzyjemność, że mamy klub drugoligowy, który ma potrzeby. Jednak patrząc z perspektywy na inne kluby drugoligowe, kojarzę, że w zeszłym roku Zawisza Bydgoszcz, która była również w drugiej lidze, dotacje miejskie miała na poziomie 7 milionów. Dotacje miejskie, jeżeli chodzi o klub Chojniczanka, była w granicach 500 000. Nie wiem, może ktoś z Państwa mnie poprawi, więc no, dysproporcje jakieś były. Kwestia tego, czy faktycznie musimy tak dużo jako miasto wydawać na jeden klub piłkarski, czy faktycznie ten klub nie może mieć innego zewnętrznego sponsora. Ja bym tutaj nie chciał odnosić się do tego, że nagle Chojniczanka musi sobie znaleźć jednego strategicznego sponsora.
Na razie nim jest budżet miasta.
No dokładnie. Czy właśnie w jakichś tych kryteriach, które ta komisja bierze pod uwagę, zamieścić punkt rozwój, że no, dana instytucja przedkłada coś w rodzaju biznesplanu i w tym momencie, no, w tym roku chcemy na przykład tyle, ale rozwijamy się, pozyskamy sponsora i w przyszłym roku na przykład będziemy chcieli 30% mniej. No, to by było jakieś rozwiązanie sensowne, to moim zdaniem.
Rafał Mielewski.
Rafał, tak. Ja chciałbym tutaj odnieść się do słów kolegi, który powiedział, że poszukiwany cały czas jest sponsor strategiczny, który rozwiązałby problemy klubu z Mickiewicza. Otóż chyba cały czas trwają poszukiwania tego sponsora strategicznego, jak na chwilę obecną jeszcze nie został tutaj kooptowany do klubu, ale cały czas chyba z tego co wiem...
W Bytowie mają lepszy komfort.
Tak, Bytowie mają lepszy komfort, ale tutaj też inaczej wygląda współpraca na linii klub-miasto. W Chojnicach ta współpraca wygląda o wiele lepiej lub może liczyć na duże wsparcie miasta. No, sytuacja wygląda na chwilę obecną tak, że zgadza się, Chojniczanka otrzymuje duże dotacje z miasta na szkolenie młodzieży, ale są to dotacje, jeżeli podzielimy chociażby dotacje na szkolenie młodzieży, to trzeba pamiętać także o tym, że Chojniczanka prowadzi 10 sekcji dziecięco-młodzieżowych i każda sekcja, jeżeli podzielimy tą sumę przez 10, to wychodzi po 12 tysięcy złotych na grupę. Przez rok to jest 1000 zł praktycznie wychodzi na sekcję, na miesiąc.
Ja, jeżeli mogę wtrącić. Miasto no, daje te pieniądze, no ale Chojniczanka nie sądzę, że od wczoraj szuka tego sponsora, nie szuka go od tygodnia. Może osoby, które właśnie szukają tego sponsora, nie są odpowiednie na danym stanowisku.
To już pytanie trzeba skierować chyba do władz klubowych, które tutaj
no, dokładnie.
Powinny się wypowiedzieć w tej sprawie, ale mi się wydaje też, że Chojniczanka przez te 85-7 lat istnienia praktycznie teraz ma te najlepsze lata i jest realna szansa awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. To za sobą niesie także ciut większe wymagania finansowe, ale nie zapominajmy o tym także, że będzie promowane miasto w ogóle na polskiej telewizji i klub sportowy Chojniczanka będzie także w tym takim krwiobiegu piłkarskim na bezpośrednim zapleczu ekstraklasy. To także będzie jakaś promocja dla naszego miasta.
Nie. Żeby tylko jeszcze Chojniczanie grali w Chojniczance.
A to już jest takie błędne koło, bo z jednej strony mówimy, że za dużo pieniędzy dostaje klub Chojniczanka na szkolenie młodzieży, a z drugiej strony szukamy tutaj naszych wychowanków w zespole.
Nawet młodzieżowcy są z importu, panie Rafale.
Zgadza się, bo po prostu nie ma to już jest pytanie skierowane, powinno być skierowane tutaj do osób kompetentnych z klubu, ale myślę, że na chwilę obecną nie ma chyba na tyle wartościowych graczy, którzy poradziliby sobie w drugiej lidze piłkarskiej, która jest troszeczkę stawia większe wymagania niż dotychczasowe występy w czwartej czy piątej lidze naszego klubu chojnickiego.
Ja bym jeszcze wtrącił jedną rzecz. Nie sądzę, że teraz mamy to największe osiągnięcie, bo za pana Duraja byliśmy w trzeciej lidze, ale wtedy nie było ekstraklasy z tego, co kojarzę. Więc mieliśmy pierwszą, drugą, trzecią ligę, w której byliśmy, a teraz mamy ekstraklasę.
Więcej grup trzeciej ligi niż teraz drugiej.
Było więcej. No,
było, nie było.
Było, było tak, że tak. A trzeba się ustosunkować do obecnej rzeczywistości. Tak więc na dzisiaj wygląda tak, że jest ekstraklasa, pierwsza liga i dwie silne grupy wschodnia i zachodnia drugiej ligi. Drugiej ligi, a to jest to szczebel, centralny szczebel rozgrywek piłkarskich i nigdy wcześniej takiego szczebla nie osiągnęliśmy.
Panie Arfan, nie uważa pan, że granty się powinny też dzielić według ilości zawodników, uczestników danej dyscypliny, a nie według ilości kibiców? Bo często słyszę, czytam taki argument, że no, trzeba tyle dawać na Chojniczankę, bo tam 1000 widzów na mecz przychodzi, bardzo wysoka frekwencja. A może patrzmy też na ilość uczestników.
Na ilość uczestników, czy ma pan na myśli?
Nie, sportowców, trenujących.
Ja myślę, że granty powinny być wprost proporcjonalne do osiąganych sukcesów. A jak to tutaj spojrzeć na to, jak kątem, jak to na to spojrzeć kątem, co uważamy za sukces, czy jest to występy drugiej lidze centralnej, czy zdobycie Mistrzostwa Polski w boksie, czy tam w żeglarstwie, to już jest kwestia indywidualna.
Panie Marzeno, pani ma medalistów w swoich szeregach, zdobywców tytułów Mistrzów Polski i nie tylko. Jak pani podchodzi do zasad gry, które są przy rozdziale pieniążków samorządowych?
No ja odnoszę cały czas wrażenie, że tutaj nie ma za bardzo jakichś zasad gry, że raczej jest taka wolna amerykanka. Co by nie było, jest faworyzowanie pewnych sportów, pewnych dyscyplin. No i od wielu lat tak czekam z utęsknieniem, zresztą była nawet inicjatywa działaczy sportowych i dziennikarzy przed paroma laty, aby wspólnie ustanowić pewne kryteria, które ułatwiłyby być może no taki bardziej sprawiedliwy podział grantów, bo rzeczywiście no,
od sukcesów, od punktów, medali, tak?
To jest bardzo trudna sprawa. Wtedy nie było żadnej konkluzji. Pogadali, pospotykali się parę razy i w sumie rozeszło się na niczym. Dlatego, że to jest rzeczywiście trudna sprawa, ale mnie najbardziej boli fakt, że to jest jednak zamierzone, nie sądzę, ale takie bezwiedne antagonizowanie społeczeństwa. To znaczy, wiadomo, że no ta piłka nożna jest, no powiedzmy, numerem jeden na świecie, biorąc pod uwagę ilość kibiców, graczy. Jednakże sporty niszowe także są bardzo cennymi dyscyplinami, co by nie było. No i pytanie, czy rzeczywiście skazywać na niebyt pewne dyscypliny, pewne sekcje, pewne kluby, dlatego że postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie drugiej, potem pierwszej ligi. Buntuję się bardzo przeciwko takiemu postawieniu sprawy.
Co pani ma zamiar zrobić z taką ilością pieniążków? Czy pani to starczy na życie, jeśli chodzi o to klub?
Nie, absolutnie nie wystarczy.
Też jest parę groszy w cudzysłowie oczywiście ze starostwa, tak? W tym budżecie.
Rozwinęliśmy się dosyć mocno, działamy prężnie. Jest około 150 zawodników w klubie. Kilku trenerów z pasją autentyczną i ja szczerze mówiąc no, zrejterowałabym w tym momencie. Dlatego, że rzeczywiście to jest taka sytuacja, gdzie ścieżki wydeptane, rzeczywiście aż przykro zwracać się do tych samych ludzi, którzy cały czas wspomagają.
Jakie pani ma odpowiedzi, gdy pani pyta biznesmenów lokalnych odnośnie wspomożenia na przykład festiwalu szachowego?
Ja już właśnie nie za bardzo mam siły, żeby pytać, bo faktycznie, no wiadomo, że reklama na boisku piłkarskim to nie jest reklama, to nie jest to samo, co reklama na sali gimnastycznej, gdzie gra się w szachy, no więc bez porównania. Wiadomo, że każdy marketingowiec wybierze boisko piłkarskie, żeby dofinansować klub. Także no, bolesne jest to, że również i miasto właśnie stosuje także taki trend wspomagania tych, którzy są silni. Natomiast ci, którym o wiele trudniej jest się przebić, nie bardzo mogą liczyć na pomoc.
Rozmawialiśmy poprzednio razem, że czy oddać sprawiedliwość, decyzje Miejskiej Komisji Grantowej nie są zmieniane przez burmistrza, inaczej niż to się odbyło w starostwie. Ale jak pan burmistrz, wiceburmistrz widzi, no dalej są niezadowoleni. Bywa, że bardzo zastanawiają się, czy ma sens dalsza ich praca. Co zrobić, aby był jak najwięcej zadowolonych?
Aba, no, pan redaktor postawił zadanie przede mną niesamowite. Co zrobić, żeby było jak najwięcej zadowolonych? Wydawałoby się odpowiedź jest prosta. Zamiast 420 tysięcy, które rozdaliśmy, powiem tak kolokwialnie, a zapotrzebowanie było na przykład na sport prawie 1 400 000, jakbyśmy zrobili z tego 800, to mielibyśmy jeszcze raz tyle ludzi zadowolonych. Nie da się tego zrobić wprost. Nie da się tego zrobić wprost. Ale ja chciałbym się odnieść do tych kwestii, o których tutaj i pani, i panowie wcześniej mówili. Padło pojęcie silnych, pojęcie słabych. Szukamy sponsorów. Proszę państwa, szukanie sponsorów w Chojnicach to jest droga przez mękę. Ja nie tylko od pani Marzeny tutaj dzisiaj słyszę, z jakim dźwiękiem spotyka się, przychodząc do sponsora i prosząc o jakieś wsparcie. Ja mam takie same przesłuchy z innych klubów, którzy powiadają, byliśmy panie burmistrzu, ale tam już była, przepraszam, no wskazałem, już byli ci. Rynek praktycznie jest zdrenowany. W Chojnicach nie ma sponsorów takich, gotowych wyłożyć tysiące złotych albo nawet miliony na określoną dziedzinę sportu. Ja zawsze podziwiam przypadki, gdzie w bardzo maleńkiej miejscowości dzięki pasjonatowi udaje się stworzyć rzecz wielką. Pierwsza liga LKS wtedy nie ciecza. Panowie bardziej się w piłce orientują tak ode mnie. Ale tam jest człowiek, który produkuje jakieś elementy betonowe. To jest pasjonat, to jest w pozytywnym słowa znaczeniu wariat, który część swoich pieniędzy oddaje na piłkę. Zaistniał, jest sukces. No niestety u nas takich nie ma. U nas takich nie ma. I teraz proszę państwa, no są niezadowoleni, ale ja w komisjach grantowych siedzę od początku. I powiem tak, ten rok jest wyjątkowy. Wyjątkowy pod tym względem, że ja miałem bardzo mało telefonu z pretensjami. Nie wiem, być może niektórzy sądzą, że już nie warto dzwonić. Ja wiem, że nikt nie jest do końca zadowolony. Wiem, mam tego pełną świadomość. Ale powiem przewrotnie. To znaczy udało nam się osiągnąć kompromis. Nikt nie jest do końca zadowolony. Natomiast to nie jest tak, że my stosujemy wolną amerykankę i uznaniowość. Otóż nie. W tym roku w pracy komisji, przypominam, w 6-osobowym składzie jest tylko 2 przedstawicieli ratusza, a 4 osoby są z organizacji pozarządowych, czyli mają już na starcie większość. Wszystko opiera się na zasadzie, mówię przy ocenie merytorycznej, na zasadzie punktowania określonego kryterium. Tych kryteriów jest 7. Począwszy tam od prostego stwierdzenia, czy klub się rozliczał, jest pewna ilość punktów, ilu klub ma zawodników, jaki ma wkład własny, finansowy, wkład własny rzeczowy. To wszystko jest punktowe. Maksymalna suma punktów w tym przypadku wynosiła 37. Komisja przyjęła, że do 19 punktów jeszcze wniosek jest oceniany. Wniosek poniżej 19 punktów niestety nie dostaje dofinansowania. I proszę Państwa, cały ubiegły rok Komisja Kultury i Sportu próbowała
zmienić regulamin.
Próbowała, może nie tyle zmienić regulamin, ile znaleźć sposób jak najbardziej optymalny na to, żeby te pieniądze sprawiedliwie podzielić. Powiem szczerze i brutalnie, temat bardzo trudny, w związku z tym Komisja Kultury i Sportu nie znalazła sposobu. Owszem, wypracowała szereg wniosków, które usprawniały pracę komisji. Ale takowy sposób znalazł jeden z członków komisji, kiedy rozpatrywaliśmy wnioski z dziedziny kultury, pan Marcin Baldo, który zaproponował, proszę Państwa, mówi, a może byśmy spróbowali algorytmu. Algorytmu, gdzie wyjściową, punktem wyjścia jest ocena punktowa. Jeżeli wniosek uzyskał 20, na przykład 1 punkt. A potem jest tylko matematyka. Proste przeliczenie. I proszę Państwa, zrobiliśmy to. I tak w dziedzinie kultury nie zmieniliśmy ani złotówki. Te wyniki, które są z kultury, one są
z tego mówiłem,
z wyliczenia algorytmowego. I teraz, czy to samo zastosowaliśmy w sporcie? Już na początku zdawaliśmy sobie sprawę z jednego. Być może ten system jest niedoskonały, bo on był wypracowywany jeszcze w czasie posiedzenia komisji, myśmy go poprawiali, ale zaryzykowaliśmy w kulturze. Natomiast dla ciekawości poprosiłem pracownika, żeby przeliczył w ten sam sposób wnioski z dziedziny sportu. Jak sądzicie Państwo, jakie mieliśmy wyniki?
Podobne do tych?
Zbliżone. Zbliżone. Natomiast patrząc na to, powiedzieliśmy sobie tak. Jeżeli zastosujemy to tak, jak jest, jak wskazuje algorytm, no to rzeczywiście będziemy mieli bardzo wielkich i bardzo małych. Więc w kilku pozycjach trzeba było te kwoty zmienić, ale one dotyczyły tych największych. Największych. Natomiast w przypadku stowarzyszeń, które sięgały po 4-5 tysięcy, te wyniki nie odbiegają. Mogą odbiegać 100-200 zł. I tak to wyszło. Po prostu liczby. Liczby, które wyszły przy obliczaniu.
Ale jeszcze te kryteria intrygują.
Kryteria...
Kwestia na przykład rozliczania się z urzędem. No przecież cały klub, wszystkie kluby, no nie ma chyba takich problemów.
Są. Rozliczania. Pani Marzeno, są. Już odpowiadam. Jeżeli ja zadaję pytanie, jak się rozliczą, załóżmy, UKS, ósemka. I pan, który prowadzi, bez problemu. Jest tam maksymalna suma punktów, teraz nie pamiętam, 4 albo 5. No to ja stawiam w czystym sumieniu czwóreczkę. Bo wiem, że UKS, ósemka się rozliczy. Ale inny klub, nie będę wymieniał nazwy, który ma wielkie problemy, który potem donosi jakieś wyjaśnienia, wzywamy na rozmowy, wszystko jest na pograniczu. Albo się rozliczy, albo
panie burmistrzu, ale to byłoby zbyt proste. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, co zrobić właśnie z takim przypadkiem, jak u nas zaistniał, że sekcja cheerleaderek, która przecież należy do klubu, nierozerwalnie rozlicza się tak samo jak inne sekcje w podobny sposób, nagle nie mieści się w punktacji.
Ja rozumiem.
Totalnie.
Już odpowiem.
Dziewczynki zapalone ćwiczą, pokazują się. No być może nie są jeszcze doskonałe, ale to są małe dzieci,
którym
sprawia radość taniec. Mają panią pełną pasji, która nawet o kulach przychodziła na zajęcia, żeby z nimi ćwiczyć. I nagle okazuje się, że te dzieciaki razem ze swoją instruktorką zostają wyeliminowane totalnie.
To znaczy, ja pamiętam, wniosek uzyskał poniżej 19 punktów.
Tak. Właśnie też
tak.
Się dowiadam.
Nie odpowiem.
Skąd to się wzięło?
Proszę Państwa, no, wyobraźmy sobie, że tak jak my tu siedzimy, jesteśmy komisją. Proszę pamiętać, że ocena każdego członka komisji jest oceną subiektywną. Subiektywną. Jeżeli pan redaktor czuje, że postawi 7 punktów, to postawi 7. Ja czuję, że postawię 2, to postawię 2. Ale myśmy na wniosek Komisji Kultury i Sportu zastosowali taki manewr jak przy skokach narciarskich. Odrzucaliśmy skrajne oceny. Skrajne.
Mm-hmm. A czy karty są podpisane?
Oczywiście. Karty są wszystkie podpisane. Można zobaczyć, jak kto głosował. Mm-hmm. Nie ma problemu. I potem wyciągaliśmy średnią. Widocznie ten wniosek w oczach członków komisji nie uzyskał takiej ilości punktów. Ja naprawdę nie mogę, nigdy tego nie robiłem i nie będę robił, żeby kogoś nakłaniać do napisania takiej oceny, a nie innej. Każdy ma prawo do swojej decyzji.
Ale tu nie chodzi
jak powiedziałem
o
na początku.
O nakłanianie.
Ale jak powiedziałem na początku, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe już na starcie miały większość. Większość. Proszę do komisji te pretensje, że tak powiem, kierować. Ja wiem, że z tej racji, że ja przewodniczyłem tej komisji, że one są do mnie kierowane. Ale tak to po prostu wyszło. Tak to wyszło.
Panie Borysiu, a co się stało, że sekcja bokserska UKS-u Sęklin nie dostała ani
punktu? Prosta przyczyna, błąd formalny.
Czy to był taki błąd, który można było, że tak powiem, przy przyjmowaniu wniosku wyłapać?
Przede wszystkim, jak się przyjmuje wniosek, to wniosek jest w kopercie zamkniętej, zaklejonej.
Ale jedna z uwag właśnie pana Marcina Wałdocha była taka, żeby dać szansę na takie proste błędy.
Proszę pana, proste błędy.
Poprawić, uzupełnić.
Nie, na proste błędy nie zwracaliśmy uwagi. Powiem szczerze. Na proste błędy.
To co gdybyśmy Andrzej Plenek popełnił, że bo też wyeliminował.
Miał za mały wkład własny. Jeżeli w bankach konkursowych jest wyraźnie napisane, że wymagane jest 10% wkładu własnego w stosunku do kwoty, o którą się ubiega, to musi być 10%, a nie powiedzmy 6,5 czy 7,5, czy jak w innych kilku przypadkach było 0. Wyraźnie jest to napisane. I pan Andrzej zrozumiał, na czym polegał błąd.
Czy będzie jakaś dogrywka, drugi rzut konkursu?
Łatwo policzyliście państwo, że zostało nam 30 tysięcy. Komisja nie roztrwoniła, powiem nieładnie, wszystkich pieniędzy, bo ja zawsze mam na względzie te stowarzyszenia, które odpadły z takich właśnie prostych błędów formalnych, prostych, które popełnili dorośli, a nie dzieci. Tych dzieci nie można karać. I w tej chwili w ramach tej kwoty zrobimy krótką dogrywkę. Mam nadzieję, że w tym tygodniu ogłosimy taki konkursik dodatkowy i te pieniądze rozdzielimy do końca. Oprócz tego nie należy zapominać jeszcze o jednym, że w przeciągu całego roku będą pieniądze, ja w tej chwili nie umiem powiedzieć w jakiej wysokości, ale będą pieniądze na tak zwane małe granty, czyli granty do 10 tysięcy złotych na przedsięwzięcia, które mogą się urodzić ad hoc, o których dzisiaj nie wiemy, a one mogą wystąpić za 2 miesiące. Wtedy mamy zamkniętą ścieżkę, bo pieniądze rozdano na początku roku. Stąd kwota pieniędzy na małe granty, z których też będzie można korzystać.
Ja mam takie pytanie, bo zauważyłem, że nikt z moich gości, z naszych gości nie wspomniał o kulturze, co tam się wydarzyło. To może ja coś bym zapytał. Jakie jest zdanie pana burmistrza, jeśli chodzi o fakt sprzedawania za jakieś tam pieniążki wydawnictw książkowych, które są finansowane z grantów, a potem możemy na przykład promocję regionu je nabywać za jakieś tam kwoty 10, 20, czasem i 30 zł. Czy nie powinno być tak, że jeżeli miasto daje pieniążki na coś, to powinno być tylko za cenę na przykład marży detalicznej, czyli pracy spółki promocja regionu, sprzedawane, czy nie wiem, czy miasto, bo na przykład zeszyty chojnickie są sprzedawane, przynajmniej w ubiegłym roku w promocji regionu były po 30 bodajże 2 zł, jeśli dobrze pamiętam. Co prawda to nie było w konkursie grantowym, ale była dotacja z Urzędu Miasta. Czy miasto nie powinno odzyskiwać tych środków? Czy powinno być w warunkach umowy z tym podmiotem grantowym zastrzeżenia, że nie może sprzedawać po cenie jakiejś tam zawyżonej? Tak to jest, tak to funkcjonuje.
Ostatnio nie ma tych książek tak wiele. Zresztą te Chojnickie w całości są finansowane przez Urząd Miejski i Urząd Miejski poprzez promocję regionu Chojnickiego. Oczywiście po uprzednio części rozdanej do bibliotek, wielu, powiedzmy, środowiskom innym. Część tych pieniędzy odzyskuje, natomiast jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to zasada jest jedna taka. Jeżeli są pieniądze grantowe, to oczywiście po zaspokojeniu potrzeb biblioteki, szkoły, czytelni i tym podobnie, nie powinno się na takich wydawnictwach zarabiać. Nie powinno się zarabiać. Trzeba po prostu będzie tego pilnować. Ale jeszcze pozwolę się odnieść do tego punktu, który dotyczy do kultury, bo pan redaktor mówi tak, folklor, prawda?
Tak, właśnie. 40% środków poszło na dwa zespoły.
Zgadza się, ale popatrzmy na liczebność tych zespołów i odpowiedzmy sobie na pytanie, co by było, gdyby nie pieniądze grantowe. Praktycznie te zespoły, one mają jeszcze gorzej niż stowarzyszenia sportowe. Już w ogóle, jeżeli chodzi o sponsoring, to jest bardzo sporadyczny. Bardzo sporadyczny. No i bądź co bądź, są tam duże grupy dzieci i młodzieży, które
fajnie. Ja nie mam przeciwko tym akurat wysokości środków, tylko chodzi mi o proporcje.
O proporcje, rozumiem. A chcę dodać, że jeszcze 3 lata temu, Państwo pamiętają sytuację, kiedy z tej puli kultury nie było komu dawać pieniędzy. Bo tak mało stowarzyszeń o te granty się ubiega. Była taka sytuacja. W tym roku jest inaczej, bo na kulturę, proszę Państwa, zapotrzebowanie było na 360 tysięcy, a mieliśmy 120.
Czyli trzeba w następnym roku coś sypnąć więcej.
Wszystko zależne jest od budżetu. Proszę pamiętać, od budżetu, od tego, jaki budżet uchwali Rada Miejska.
Kolejny temat także będzie związany ze sportem. Obserwujemy naszym zdaniem troszeczkę jakby zbyt mocnym naciskiem na inwestycje związane z klubem Chojniczanka. Inwestycje i także i wydatki. Możemy zaobserwować, bo w tej chwili trwa budowa zadoszenia. W ubiegłym roku wybudowano za ponad 2 miliony boisko ze sztuczną trawą dla klubu Chojniczanka. A no niestety równolegle prawie umarł nam klub Kolejarz. W tym roku w konkursie grantowym sekcja biegowa Florian złożyła wniosek na trenowanie piłkarzy w tamtym miejscu. Już rozmawialiśmy o sytuacji UKS Ósemka, która ma dylemat, co z tą środkami, które zostały z budżetu miasta, zrobić. Czy nie uważacie Państwo, że przez to, że mamy tak wysoko w lidze klub Chojniczanka, w drugiej lidze z szansą na awans do pierwszej, czy na tym nie tracą chojnickie kluby inne niż piłkarskie? Czy przez to tracą szanse na rozwój, na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników? Może troszeczkę wracamy do pierwszego pytania, ale no, takie mamy odczucia. Co sądzicie o tym?
Jak chciałbym się wypowiedzieć na ten temat, to jeżeli można, to chciałbym poruszyć pewną kwestię dotyczącą praktycznie każdego większego bądź mniejszego miasta w Polsce, gdzie jest jakiś wiodący sport. Czy jest to w jednych miastach jest to piłka nożna, w innych żużle, w innych koszykówka bądź siatkówka. No w Chojnicach akurat takim wiodącym sportem, dyscypliną sportową jest piłka nożna i może z tego względu tutaj większość środków przeznaczonych jest na rozwój tego sportu. W innych miastach, na przykład chciałbym tutaj pokazać przykład miasta Zielona Góra, gdzie żużel jest sponsorowany przez miasto i to w dość dużych kwotach pieniężnych. Ten sport jest promowany, środki przekazywane są na sport, a w ramach za to miasto jest promowane w środkach masowego przekazu i na różnego rodzaju imprezach ogólnopolskich czy też ogólnoeuropejskich, tak więc myślę, że to jest to jakaś pożyteczna tutaj forma współpracy.
Pani Marzena, a jakie pytanie ma?
Tylko właśnie pan redaktor pytał o to, w jaki sposób mają się pozostali ustawić w sytuacji takiego preferowania, prawda, jednej opcji, jednego klubu. No, bo tutaj z żalem słyszę, że klub Kolejarz w jakiś sposób już zaprzestaje działalności. Tak?
Obietnicy były też miasta już co najmniej 2 lat, że będzie wyremontowany budynek. Także też te plany są odsuwane na dalszy.
W każdym razie jest to bardzo trudna sytuacja. Bardzo, znaczy no, cieszyć się należy, że jest klub, który promuje miasto, Polskę całą. Natomiast pozostają rzeczywiście ogromne możliwości. Co z dziećmi, które nie są utalentowane akurat w kierunku piłki nożnej, które chciałyby rozwijać się w innych dyscyplinach. Co z kolei właśnie z faktem, że tyle pieniążków wydaje się na szkolenie tych młodych ludzi, którzy mają talent ku piłce nożnej, ale potem już nie mają szansy tego talentu objawić. I to jest takie chyba niesłychanie krzywdzące i deprymujące, jeżeli ściąga się i co rusz robi transfery zawodników. No, tak sobie myślę, że gdybym dostała taką kasę, to wespół z panami siatkówki bylibyśmy w stanie taką siatkóweczkę też stworzyć na poziomie ligi, kupując zawodników pierwszoligowych. I, no to już takim żartem oczywiście, ale to jest... No, gdzie tu jest tak naprawdę wartość? Wartość takiego sportu, pewnego podejścia pedagogicznego właśnie do takiego sportu amatorskiego, żeby on też mógł się rozwijać w sposób niezagrożony. No i to jest takie bolesne, szczerze mówiąc, właśnie po ostatnich konkursach. Ja tak chciałabym rzeczywiście zapytać komisję, której pan przewodniczy, panie burmistrzu, czy z taką odpowiedzialnością rzeczywiście podchodzicie do rozdziału grantów, no zdając sobie sprawę, że klub, który jednak nie ma jakichś możliwości pozyskiwania sponsorów, a który zajmuje się głównie dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach, no po prostu będzie musiał stanąć przed decyzją rozwiązania się.
Panie Tomasz, a pan znaczy, jakie ma uwagi?
Ja bym miał takie jedno przemyślenie, bo tutaj kolega mówił o promocji Chojnic, że Chojniczanka jest promocją Chojnic. Pani się skupiła na takim innym aspekcie, powiedzmy, jak to się ma ustawiać za tą Chojniczanką w kolejce. Ja myślę, że jeżeli pani dostałaby na klub bokserski taką kwotę, jak Chojniczanka dostała w tym roku, to sądzę, że w przyszłym roku byśmy mieli jakieś 2 Kliczków w UKS ósemce.
Kobiety by stanęły na ringu.
Znaczy kobiety by stanęły na ringu.
Już stają zresztą.
No, jeżeli chodzi o kwestię promocji, no to promocja jest zawsze jakąś czymś mierzalnym. Jeżeli naprawdę chcemy promocję w Chojnicach i robimy to tylko dla promocji, no to wybudujmy tor bobslejowy. Będziemy organizowali Mistrzostwa Polski w bobslejach, gdzie będą, no, na pewno telewizja tutaj przyjedzie i to nakręci. Więc ja bym tego nie mieszał Chojniczanki z promocją. Jest, bo to się nijak ma do czego.
Ale jednak no jest faktem, że w ten sposób promuje się miasto.
Ja, to ja mam to tak, pewnie mieszkanie z Chorzyków też może powiedzieć, że promuje miasto.
Dokładnie. No to ja mam takie pytanie wtedy do pani. Czy potrafi pani wymienić ekstraklasy, wszystkie miasta, które grają w ekstraklasie?
No nie, no
w piłce nożnej.
Piłce nożnej.
To nie moja działka, no dokładnie, to nie moja pasja.
Więc sądzę, że nikt przy tym stole nie jest w stanie z pierwszej ligi wymienić. No chyba, że pan burmistrz.
Nie.
No nie.
Piłce nożnej nie. W siatkówce.
Tym bardziej. No a co mówimy o drugiej lidze? Ja przypomniałem sobie taki fakt. Zawisza Bydgoszcz, będąc jeszcze w drugiej lidze w zeszłym roku, pozyskała sponsora, jakim jest Coca-Cola. No to szkodziło, powiedzmy, ludziom z Chojnic, którzy się zajmują promocją, jeżeli chodzi o Chojniczankę, podebrać tego sponsora. Przecież tak samo byli w drugiej lidze. Pewnie by chcieli mniej za napis na koszulkach.
No, może Zbigniew Boniek im pomógł.
No, może Zbigniew, nie sądzę.
Czy większe miasto, większe możliwości, przecież sponsora strategicznego. No, co za problem jest na przykład porównując Chojnice do Bytowa. No, niewielkie, obydwa niewielkie miasteczka dzielące...
No Chojnice trochę większe.
No Chojnice trochę większe, ale Bytów posiada strategicznego sponsora tutaj.
Teraz są firmę, w Turcji do skupowania.
Tak, firmę, która jest największym producentem okien w Europie i praktycznie wstać ich na to, żeby pojechać do Turcji. Chojniczanki nawet nie chce, żeby do końca... stał pod znakiem zapytania obóz szkoleniowy w Słubicach.
Znaczy, no to, tak, ale w Chojnicach mamy tutaj... jednego z największych producentów ryb w to... Polsce. No mamy czy nie mamy?
Mamy.
No, no mamy. No,
więc jest to jest takie... zwalnia pracowników, słyszałem.
No zwalnia, nie zwalnia, no ale sądzę, że zatrudnia więcej niż Drutex. Sądzę, że taki...
za najniższą krajową.
A niech za na pół etatu niech ich zatrudnia. No to jest jego prywatna sprawa, jego prywatna działalność. Jest taki klub, był taki klub, który grał w ekstraklasie w Grodzisku Mazowieckim. Nie pamiętam.
Groklin,
Grodzisk Mazowiecki. On też dużo ludzi nie zatrudniał. To jest takie, powiedzmy, zbijanie. Oni mają strategicznego sponsora, my nie mamy. Nie mamy strategicznego sponsora, bo nie chcemy go widocznie mieć.
Tak, tylko że jak sponsor strategiczny odejdzie z klubu, to klub pozyskany jest źródeł finansowania. I tak było w przypadku tego klubu z Groklinu, który został praktycznie
pozbawiony
innego sponsora. Tak. Wcześniej się nazywał to była Dyskobolia. Groklin, znaczy główna firma produkująca fotelki samochodowe, zrezygnowała z dalszego finansowania tego klubu i licencja na grę w pierwszej lidze została sprzedana klubowi z Warszawy, Polonii Warszawa.
No to ja mam takie pytanie. Udaje nam się dostać do w przyszłym sezonie do pierwszej ligi. Panie burmistrzu, czy jest w budżecie miasta tyle pieniędzy, żeby utrzymać pierwszoligowy zespół?
No właśnie, dobre pytanie.
A jakie to są pieniądze przy okazji?
No pewno dwa razy większe niż teraz.
Zawisza Bydgoszcz dostaje od miasta bodajże teraz 10 milionów.
Proszę zapomnieć. Proszę zapomnieć.
Panie Borysiu, pytanie pana Tomasza.
Czy jesteśmy w stanie utrzymać taką drużynę? No bo, mamy walczyć? No bo wtedy wychodzi taki sens.
Ja odpowiem skoro, może
po co mamy walczyć? Dobrze? Po co mamy walczyć, skoro nie będzie nas stać?
No to może odpowiem od razu. Proszę mi odpowiedzieć, jaki jest budżet miasta Bydgoszczy? Czy pan wie?
Budżet miasta Bydgoszczy? Tak. Nie wiem, jaki jest budżet
miasta. To 400 tysięczne miasto, chyba 10 razy
większe. O, właśnie.
Jest około 1 400 000 000, prawda? A budżet Chojnic pan wie? 110 milionów. To proszę sobie popatrzeć na proporcje. Gdybyśmy na Chojniczankę, przepraszam, dali 2 miliony złotych, 2 miliony złotych, w stosunku do Zawiszy, jak pan mówi, byłoby to mało, prawda?
Ale ile Bydgoszcz ma jeszcze klubów pierwszoligowych, powiedzmy siatkarskich,
ale zgoda. No to co powiedzieliby Chojniczanie? Pytam. I to jest pytanie retoryczne. Nie oczekuję odpowiedzi. Natomiast...
A czy moje pytanie również było retoryczne? No bo mam nadzieję, że jak nie idziemy, to jakiś sposób
się zlituje. Do tego, o czym mówiła pani Marzena. Z góry zapowiadam. Ja nie jestem fanem piłki nożnej. Absolutnie. Piłka nożna jest gdzieś tam daleko u mnie. Jestem panem siatkówki, dlatego pani życzę, żeby ta
drużyna... Nie dał się pan wyciągnąć na parkiet.
Żeby ta drużyna... To nie ja mam grać, proszę pani, to mają grać młodzi ludzie. Ja jestem już oldboyem.
No i tu szansa dla nich.
Ale ustosunkuję się do kolejarza i do Chojniczanki. Otóż nie powtarzajmy, kochani, takich opinii, że w tej chwili kolejarz gaśnie, bo dostał za mało pieniędzy. Nie, nie. To trzeba pamiętać o pewnych procesach. Był taki etap, kiedy Chojniczanka i kolejarz były w tej samej lidze, prawda? Były.
Tak, zgadza się.
Ale Chojniczanka z grantu zawsze się rozliczyła. Kolejarz kiedyś już był raz wykluczony za błędy. Dobrze, okres karencji minął i powtórnie. I stąd, chcąc dostać pieniądze na szkolenie młodzieży, panie redaktorze, oni zrobili to pod szyldem klubu Florian. Ponieważ kolejarz jest wyłączony z procedury grantowej, to jest kara 3 lata za to, że nie rozliczyli się z pieniędzy. Chojniczanka w pewnym momencie zmieniła zarząd i poszła bardzo intensywnie do przodu. Kolejarz stanął. Stanął. W tej chwili słyszałem, że planuje się pewne zmiany, jeżeli chodzi o zarząd. Słyszałem o osobach, nie będę tu w imieniu zmienił nazwiska, brzmi to optymistycznie. Będą wyniki, zacznie to się wszystko kręcić. Wiem, że tam w tej chwili jest młody trener. być może z tego coś konkretnego
się... Co z obiektem przy Lichnowskiej?
Więc obiekt w tej chwili, żeby zrobić generalny remont, szacunkowo obliczyliśmy, będzie to kwota około 2 milionów złotych.
Samo zaplecze, bez jeszcze...
2 milionów złotych. Proszę pamiętać, mówimy tylko o obiekcie. Tylko o obiekcie, o budynku. Więc może w tym roku uda nam się zrobić dach, bo to jest podstawa. Jak dach będzie szczelny i dobrze zrobiony, możemy myśleć o dalszych czynnościach. Teraz tak, no padło, że my tu dla Chojniczanki budujemy stadion, budujemy boisko na Rzepakowej. Nie, proszę Państwa. Stadion nie jest Chojniczanki, boisko na Rzepakowej nie jest Chojniczanki. Orliki, te obiekty są wszystkie dla nas, dla Chojnicza. Nie mówmy, że Chojniczanka, że to jest coś robione dla... Nieprawda. A to, że podnosimy standard... No, moi drodzy, panowie z PZPN-u wymyślili, żeby Chojnica, drużyna mogła grać w drugiej lice, to musi mieć 300 parę miejsc zadoszonych. My, myśląc perspektywicznie...
150 w drugiej lidze.
Pierwsza liga 500.
Tak.
No więc w tej chwili 600 tysięcy złotych na taką mini trybunkę, żeby spełnić wymogi, bo inaczej klub nie dostanie licencji i cóż wtedy powiedzą Chojnicze? No mamy pierwszą ligę i grają w Bytowie, powiedzmy. No niestety, chce się mieć drużynę klasową, ligową, trzeba płacić pieniądze. Co do talentów. Ja ubolewam, że naprawdę nie ma w drużynie naszych Chojniczan. Że oni gdzieś po drodze potem giną nam zupełnie. Ale no popatrzmy sobie i powiedzmy szczerze, ile talentów się marnuje. Mamy wspaniałych bokserów, jeżeli chodzi o młodzież juniorów. Proszę wskazać mi bokserów w boksie amatorskim, którzy ostatnio zaistnieli na arenie międzynarodowej. Odpowiedzmy na pytanie. Kiedy zdobyliśmy medal na olimpiadzie?
Burmistrzu, nie ma. Gdzie są pieniążki na szkolenie tychże juniorów, którzy stali się seniorami?
Tak można odbijać?
No to ależ jest problem.
Ależ mamy, szkolimy.
Gdzie? Kto?
Mamy. Moi drodzy, popatrzmy sobie na te dwa kluby nasze bokserskie. Szkolą, mają mistrzów Polski. Przy tych pieniądzach, które dostają z miasta. Oczywiście proszę pamiętać, my nie powierzamy zadania, my wspieramy zadania. Ja wiem, że tych pieniążków jest za mało. I teraz, jeżeli chciałaby Pani poznać kryteria, jakimi kierowała się komisja, to takie osoby jak Pan Edward Chapka, członek komisji, Pan Włodzimierz Wangowski, Pani Kosiedowska i Pani Gierszewska są do dyspozycji, mogę spotkanie z tymi osobami, które akurat oceniały wnioski z dziedziny sportu. Mogę zrobić i takie pytania Pani może zadać.
Dobrze,
nie ma problemu.
Bardzo chętnie.
Ja mam jeszcze takie wtrącenie, jeżeli chodzi... Pan burmistrz powiedział o bokserów, to prawda, ja kiedyś trenowałem, to było bardzo dawno temu, ale ja pamiętam, że moi koledzy byli mistrzami Polski i jak mieli jechać na Mistrzostwa Europy, to musieli za ten wyjazd zapłacić. Ten wyjazd był określony na taką sumę, że rodziców nie było stać, no a trener po prostu kiwał głową, bo no nie było.
System nie działa.
A
nie mamy rozgrywek w Polsce. Nie mamy.
Nie mamy.
Myślę, że...
ja wiem, że Andrzej Plata staje na głowie i on rzeczywiście zdobywa. Zdobywa sponsorów. Dzięki temu Kazik był już dwukrotnie raz w Erewaniu. Teraz tak samo właśnie z tym, że odpadł w eliminacjach na Mistrzostwach Europy, ale to jest autentyczny talent, perełka, który można będzie w najbliższej przyszłości właśnie pchnąć dalej. Tylko...
No, dlatego pierwszego sytuacji trzeba mieć po prostu, żeby...
Ale ile takich perełek mieliśmy, naprawdę? Wspaniałych zawodników. Jednego, którego uczyłem wcześniej, jeszcze tutaj w technikum, jak pracowałem, walczył wspaniale, no niestety. Potem.
Ale nie wiem, czy zauważyliście, jest bardzo dobra prawidłowość. Dzisiejsi trenerzy kiedyś byli zawodnikami w klubach bokserskich czy innych, czy na przykład szachowych. A kto będzie trenował na rybek Chojniczanki? Ktoś, dla którego Chojniczanka jest 10. klubem? Wątpię. Dobra, myślę, że następny temat wywoła mniej emocji. Na koniec chciałbym zaproponować dyskusję na temat planów naszych inwestorów, którzy chcą w naszym mieście wybudować galerie handlowe. Jeżeli wszystkie się zmaterializują, zrealizują, to podobno na gwiazdkę 2013 roku będziemy mogli aż w 3 galeriach robić zakupy. W centrum miasta, na terenie pobyłych zakładach mięsnych, galeria Wiktoria pana Mariusza Sobola, na terenach pobyłych zakładach meblowych przy Gdańskiej, galeria Chojnicka pana Jerczyńskiego, no oraz Rank Progress chce budować w Pawłówku pod Chojnicami niedaleko obwodnicy. Jak uważacie, które z tych planów się realizują, które mają największe szanse, gdzie chcielibyście robić zakupy? W centrum, na obrzeżach, tam gdzie można dojść czy dojechać? Może pani Marzena najpierw.
Jako kobieta, jako przedstawicielka płci lubiącej zakupy.
Co pani chciała, żeby w tej galerii było?
Bardzo lubię Galerię Bałtycką, więc podejrzewam, że jeżeli któraś z tych galerii okazałaby się podobną, to chętniej skierowałabym tam te kroki. Natomiast no, jestem ogromnie zaciekawiona rzeczywiście, jak będą wyglądać te wszystkie inwestycje. No, myślę, że zagląda do nas szeroki świat i jest się z czego cieszyć. Inna rzecz, że w dobie takiego ubożenia społeczeństwa faktycznie chyba nie będzie dużo radości zrobienia jakichś szalonych zakupów dla większości ludzi.
Panie Wojsza, pan gdzie by chciał kupować? W sklepiku osiedlowym?
To jest taka dyskusja na ten punkt, taka typowo lajtowa. Ponieważ ja nie mogę brać tego na poważnie. Niestety nie mogę. Ponieważ to jest takie, co by było gdyby? Gdyby 3 galerie powstały w tym roku. Ja powiem szczerze, jestem realistą. Ja jestem realistą. My o tym mówimy. Na razie na mówieniu się kończy.
To podobno jest poinformowany optymista.
To znaczy tak, ja przynajmniej, bo do nas do ratusza nie docierają jakieś tam raporty o zaawansowaniu prac. Ja wiem, że ciągle chodzi o podstawową sprawę. Nie o wybudowanie, bo to jest najprostsze. Tylko o skomercjalizowanie tego. Czyli znalezienie pełnej obsady i to nie na zasadzie, że podnajmujemy powiedzmy jakiś metraż na rok. Nie. To się podpisuje na 10, na 15 lat, prawda? Ten ktoś, kto wykłada pieniądze, chce mieć pewność. Ja na razie nie widzę tego optymistycznie. Naprawdę nie widzę. Poza tym, jak posłyszałem o 3 galeriach, bo to tak mniej więcej w jednym czasie.
Tak, dokładnie. Na wiosnę
zadałem sobie pytanie, a cóż to za miasto, cóż to za punkt na mapie polskiej Chojnicy? Szczerze mówiąc, jestem pesymistą w tej kwestii, a jeżeli już powstaną te galerie, to powiem szczerze, to będę chyba jednym z ostatnich, który lubi chodzić do tego typu obiektu.
Chyba, że będą piękne architektonicznie.
To tylko raz popatrzeć. Ponieważ idę do sklepu tylko wtedy, kiedy mam określoną potrzebę i na tym się kończy.
Panie Rafale, a pan jakie ma podejście do tego?
Ja również tutaj realnym optymistą i uważam, że czas pokaże, czy w Chojnicach naprawdę powstaną 3 galerie handlowe. Uważam, że na nasze małe miasto, trzy tego typu obiekty handlowe to stanowczo za dużo, tym bardziej, że miasto już od pewnego czasu, że powiem, szturmowane jest przez różnego rodzaju sieci marketów.
Jest podobno liderem sieci marketów. Powierzchnię przyczynionego mieszkańca.
A trzeba też także pamiętać, że w sąsiedztwie Chojnic, na przykład w Czuchowie, także są plany związane z budowaniem galerii handlowej na terenie bodajże byłego dworca PKS. Także w Czuchowie chyba jest jakaś mini galeria handlowa, w Starogardzie galeria handlowa. Czy to już jest takie, po prostu jesteśmy otoczeni tymi.
Tego typu obiektami handlowymi.
Jeżeli powstaną tego typu galerie na obrzeżach miasta, tutaj Pawłówku bądź też na terenie byłej fabryki mebli, to można też postawić pytanie, co ze strefą centrum naszego miasta, czy ona zostanie opustoszona.
Banki będą w środku.
Banki, no właśnie, pytanie co dalej, czy miasto ma być tutaj centrum miasta ma być oddane poprzez...
Jak będzie wyglądało życie naszego śródmieścia?
Czy centrum miasta ma być tutaj oddane różnego rodzaju instytucjom finansowym i operatorom telefonii komórkowych? Czy można iść krok dalej, tak jak zrobili na przykład radni w Gdyni, którzy bodajże chyba pod koniec ubiegłego roku podjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego, na mocy którego w centrum miasta, czyli na ulicy Świętojańskiej i ulicach podległych i ulicach okolicznych ulicach, preferowane będą podmioty gospodarcze, nie banki bądź też operatorzy telefonów komórkowych, ale właśnie podmioty, które ściągają turystów, czyli różnego rodzaju restauracje, kawiarenki, sklepy z panią.
Panie Rafale, tylko że w Gdyni właścicielem lokali jest miasto, a od ładnych 10 lat miasto sprzedaje lokale użytkowe, by mieć środki na inwestycje.
Nie wszystkie lokale w Gdyni są własnością miasta, tam też jest prywatny, ale lokal prywatny ma jedną właściwość. Ja w tym lokalu, jeżeli mam działalność usługowo-handlową, mogę sprzedawać mydło, powidło, bank, telefony, to co mi się żywi.
Panie Boże, to dlaczego w naszym mieście mamy ulicę Kościuszki, powinna zmienić nazwę na Bankową?
Ależ panie redaktorze, to nie pytanie do mnie. To nie pytanie do mnie.
Ale miasto straciło narzędzia.
Jakie narzędzia?
Do sterowania na przykład.
Miasto nie może sterować. Jeżeli miasto się bierze za sterowanie czegokolwiek, jak się urzędnicy biorą za sterowanie, to idzie w złym kierunku. Tym nie można sterować. Własnością prywatną nie można sterować.
Ale komunalną tak.
Komunalną tak.
Można mieć preferencję, że w tym
komunalnych... No nie, przepraszam, mamy jeden, rzeczywiście... PPH jest naszym, prawda? Ale ten bank jest tutaj, że tak powiem, już od dawno. Natomiast te wszystkie inne, mniejsze placówki bankowe, zresztą szumnie nazywane bankami, bo ja nie rozumiem, stolik, krzesełko, pani i to się nazywa bank. No może to jest i bank, ale jest rzeczywiście. Ale to jest w lokalu prywatnym. My nie możemy...
To kiedy dokonamy?
Oczywiście, z tym, że właściciel lokalu myśli. Myśli przede wszystkim w sensie finansowym.
Panie Tomasz, a pan gdzie robi zakupy? Wjeżdża pan do Gdańska czy Bydgoszczy w tym celu?
Znaczy, to jest uzależnione, bo raczej zakupy spożywcze nie będę jeździł do Gdańska czy do Bydgoszczy. Sądzę, że w chwili obecnej Chojnice są na tyle zaopatrzone, że wystarczają na, powiedzmy, moje preferencje, bynajmniej zaspokajają. Że będę kupował coś naprawdę większego, no to się rozejrzę po większych miastach. Ja wrócę do słów pana burmistrza. No nie możemy niczym sterować. Jeżeli no byśmy sterowali, jeżeli są banki w centrum miasta, czy operatorzy sieci komórkowych, no to widocznie mieszkańcom, jeżeli one są przez lata, no to widocznie mieszkańcom Chojnic to nie przeszkadza. Bo jakby przeszkadzało, to po prostu tam nie chodzili. I z przyczyn ekonomicznych te instytucje po prostu plajtowały, bądź zostały przeniesione w miejsce, gdzie faktycznie no, spełniałyby wymogi. Jeżeli chodzi o te galerie, no, z przyczyn ekonomicznych, patrząc na miasto Chojnice, nie wiem, czy mam się nazwać realistą, czy pesymistą, ale sądzę, że jeżeli powstanie choć jedna, to będzie dobrze. Być może no, zapowiedzi, szumne zapowiedzi, że będziemy mieli dwa czy trzy multikina w Chojnicach, według mnie no to jest szaleństwo. No spójrzmy, ile ludzi teraz chodzi
do... Bydgoszczy są tylko dwa.
No, w Chojnicach też niedawno mieliśmy dwa i jedno no, z przyczyn ekonomicznych zostało zamknięte. Hadek funkcjonuje, bo funkcjonuje na seans, jak przyjdzie 20 osób, no to...
Listy do M to były komplety.
No listy do M, no i ile można wałkować listy do M? No, teraz będziemy mieli kolejny film. No, ale nie zmienimy tego trendu. No, Bydgoszcz jest troszeczkę większym miastem niż Chojnice.
Dokładnie.
Jeżeli ktoś prywatny będzie chciał postawić tutaj 10 multiki, no to chwała mu za to. No, miasto będzie miało więcej pieniędzy z podatku. No.
Ale robi się chyba jakieś badanie, bo przynajmniej inwestorzy.
No to trzeba się zapytać tych ludzi.
Gdzie tkwi ten ewenement Chojnic?
Że tyle marketów.
Może jesteśmy w centrum jakiegoś subregionu.
Ale przed chwilą mówiliście przecież Kościerzyna, Starogard. To wszystko jest promień kilkudziesięciu
ale kilometrów. Ale spójrzmy na Starogard. To jest miasto nieznacznie, ale większe od Chojnic.
Większe.
I tak, jeżeli właśnie, chodzi
40 o... 40 tysięcy, 70 mają.
Gdzie? Nie, 40 parę, one nie dużo mają, ale to, tam galerii praktycznie nie ma, tam nawet Biedrony.
Jest galeria Wieżyca przecież.
No jest jedna galeria Wieżyca, jest ten Rywal, czy jakoś to się tam nazywa, ale jeżeli chodzi o natężenie tego, no nie ma. No Chojnice faktycznie są...
Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zostało niecałe 2 lata. Dziękuję za udział, za ciekawe wypowiedzi. Kłaniam się, dziękuję.